Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Dopóki człowiek młody i zdrów jak koń, to będą różne ody pisali doń. Młodości czyń swe czary, nim zbudzisz się ze snu. Miesz siły na zamiary, tak radzą mu. Miesz siły na zamiary, tak radzą mu. Ty nad poziomy młodości leć, a żeby móc wystarczy chcieć.
Wystarczy chcieć.
Ty tylko brykaj jak żrawy kuc. Wystarczy chcieć,
tak chcieć,
a żeby móc.
Kiedy stanął budynek Teatru Nowego w Poznaniu, ten pierwszy? 100 lat temu. Zaprojektowali go dwaj niemieccy architekci w stylu późnej odmiany secesji, charakterystycznej dla Austrii i Niemiec. Teatr Nowy rozpoczął w tym budynku swoją działalność w 1923 roku. Dyrektorem sceny został aktor i utalentowany organizator Mieczysław Rutkowski. Wypada przypomnieć, że w dwudziestoleciu międzywojennym występowali tu gościnnie najwięksi polscy aktorzy: Juliusz Osterwa, Leszczyński, Józef Węgrzyn, Jaracz, Irena Solska, Jacek Woszczerowicz. Poznań oglądał wiele kreacji aktorskich i ciekawe inscenizacje. Po II wojnie światowej Teatr Nowy odzyskał autonomię dopiero w 1973 roku. Wtedy objęła jego dyrekcję Izabela Cywińska. Zbudowała zespół i repertuar, podbiła serca poznaniaków.
I właśnie dziś tu zaczyna się najwyższy czas. Podniosła w górę kurtyna się pierwszy raz. I właśnie teraz zaczyna się tu akurat, co potem gdzieś przypomina się za 200 lat.
To jest bardzo duży i bardzo ważny kawał mojego życia i wyście mi Państwo pozwolili to przeżyć z ogromną satysfakcją.
Za co Pana zatrzymali?
No, właśnie.
Marek Chłasko, cmentarze w reżyserii Izabeli Cywińskiej.
Po prostu zaśpiewałem na ulicy.
Postukać. Jak ktoś przyjdzie, to poprosić grzecznie, może wypuszczą, jeżeli naprawdę nic nie było.
Nie, no mówię panu, byłem wstawiony i śpiewałem.
A co pan śpiewał?
No to nie wszystko jedno?
Jasna sprawa, że nie. Śpiew, a śpiew to jest kolosalna różnica. O czym pan śpiewał?
Nie pamiętam, ale to naprawdę nie ma znaczenia. Jakaś stara wojskowa piosenka.
Gorzej już być nie mogło. Leży pan jak amen w pacierzu.
Poznański Teatr Cywiński uczestniczył we wszystkim, co się działo w kraju.
Tak, cały repertuar właściwie, szczególnie te sztuki, które reżyserowała Iza, wszystkie one były związane z ważnymi wydarzeniami w Polsce.
Przedstawienie Oskarżony Czerwiec było zaproszone do Gdańska, pamiętam. Towarzyszyło zjazdowi Solidarności.
Tak, graliśmy to w Gdańsku. Znaczy koledzy grali. Opowiadali, że to było wielkie przeżycie.
Z tej linii repertuarowej wyrosły cmentarze.
Nie tylko. Wiele przedstawień, które Iza robiła i nie tylko Iza tutaj w Poznaniu, to znaczy przeniesione przedstawienie śmierci Terełkina, Łaźnia, Turoń. Wszystkie one miały tę linię.
W związku z tym, że teatr jest to sztuka, mimo że autonomiczna, ale składa się z...
Izabela Cywińska na 2 miesiące przed stanem wojennym.
Najlepsze miejsce do tego, żeby był to ośrodek myśli, działań artystycznych, kreacji, ale również działań intelektualnych.
Teatr to jest... Myślę, że po to w ogóle teatr powstał, po to został stworzony, a szczególnie ten teatr od XIX wieku, który mówi i myśli, żeby przekazać to, co ma się najważniejszego ludziom od siebie. Ten czas, w którym ja byłam z Państwem, mianowicie te 23 lata w PRL-u, było o tyle ważne, o tyle mogłam pozwolić sobie na mówienie, na rozmowę z widownią, poprzez moich kochanych aktorów oczywiście, bez nich by tego nie było, że zdarzyło się, że rozmawialiśmy bez dziennikarzy, bez żadnych pośredników, bo nikt nie miał prawa mówić do publiczności. Myśmy mieli prawo, bośmy mieli swój metajęzyk, a wyście chcieli ten metajęzyk zrozumieć. Dzięki temu, myślę, teatr funkcjonował, istniał i istniał w taki radosnej przyjaźni, jak nasz teatr był z widownią razem. Życzę ci, Piotrze drogi, który do mnie mówi mamo, bo był moim asystentem, żeby jemu się udało taki dialog prowadzić z widownią dalej i myślę, że mu się uda z tym zespołem. Dziękuję Państwu bardzo.
Tak mówiła Izabela Cywińska 11 lat temu, kiedy to dyrekcję Teatru Nowego obejmował Piotr Kruszczyński. No, być dyrektorem takiego teatru z tak bogatą tradycją jest chyba przyjemnie.
Przyjemnie, ale no, wiąże się to z takim kolosalnym bagażem napięć, no bo jednak nie można spuścić z tonu i to cały czas musi być teatr publicznego zaufania, teatr taki, do którego poznaniacy i wielkopolanie chcą przychodzić.
A chcą.
No jak się okazuje, tak. Teatr Nowy jest cały czas synonimem wysokiej jakości, synonimem dobrej marki. Bardzo mnie to cieszy, zwłaszcza, że przez te 11 lat, które tutaj spędziłem na stanowisku dyrektora, mam wrażenie, że bardzo fajnie ukształtował się zespół ludzki, który tu pracuje. I nie tylko mówię tu o świetnym zespole aktorskim, bo to jest wręcz już taki mit i legenda Teatru Nowego, że ta jakość współpracy pomiędzy aktorami jest bardzo wysoka. No to też zespół techniczny, administracyjny. No po prostu pracujemy tu w takim jednym wspólnym domu i myślę, że nasza matka założycielka, pani dyrektor Izabela Cywińska, byłaby z tego dumna.
Matka założycielka w 73 roku, bo wcześniej był ojciec założyciel i to był Mieczysław Rutkowski i rok 1923. Poznań się odradzał, repolonizowano wiele instytucji i powstał ten teatr właśnie. I Rutkowski okazał się być znakomitym organizatorem i sporo osiągnął.
No tak, w tej starej niemieckiej kamienicy.
Ale pięknej, prawda? Bo to secesja, a ty jako architekt to podwójnie sobie chyba cenisz.
Tak, potrafię to docenić. Na pewno estetyka fasady jest imponująca i bardzo miło się na nią patrzy. Natomiast to, co bym dziś zrobił, gdybym mógł, to nieco bym poszerzył tę fasadę, żebyśmy mogli troszeczkę pogłębić scenę. Często marzy mi się takie przebicie ściany do sąsiadów, żeby te nasze inscenizacje mogły być jeszcze bardziej imponujące. No bo ta głębia sceny jest dość skromna i myślę, że niemieccy architekci, którzy tworzyli ten tak zwany dom pod tańczącym kogutem, bo tak się nazywała ta kamienica, no nie przewidywali tego, że będzie to teatr dramatyczny o bardzo takich no już dziś nowoczesnych potrzebach, tylko po prostu projektowali to być może z myślą o tak zwanej sali taneczno-widowiskowej Bandolina, która tutaj istniała zanim powstał teatr i zanim zajął się nim pierwszy dyrektor, czyli Mieczysław Rutkowski.
No a potem przyjeżdżali różni znakomici aktorzy. No, kiedyś miałam okazję też rozmawiać z Ireną Kwiatkowską. Ona tu zaczynała, tu debiutowała i właśnie w tym teatrze. I wtedy mówiła, że pożądliwie spoglądała w stronę Teatru Polskiego, bo tam jej się wydawało, że jest centrum. Ale lata pokazały, że ten teatr został liderem teatrów poznańskich.
Był taki cały długi powojenny okres przecież od roku 1949 do 1972, kiedy istniało przedsiębiorstwo Teatry Poznańskie, Państwowe Teatry Poznańskie i Teatr Nowy był podległą sceną, a właściwa dyrekcja tych scen znajdowała się w Teatrze Polskim. I właściwie dopiero dyrekcja Izabeli Cywińskiej w roku 1973 można by powiedzieć, że pomogła wysforować się tak na pozycję lidera naszemu teatrowi. A teraz z Teatrem Polskim żyjemy w bardzo sympatycznej symbiozie i myślę, że uzupełniamy się nawzajem. I taki rodzaj harmonii i równowagi jest w mieście z dwoma teatrami jak najbardziej pożądany.
Mówimy o Izabeli Cywińskiej. Bardzo dużo zrobiła dla Teatru Nowego. Wcześniej była w Kaliszu.
i tam postawiła też teatr na bardzo wysokim poziomie. Śledziłam to i wtedy zakochałam się w teatrze Kalińskim, w tamtej grupie aktorskiej i w samej Izabeli Cywińskiej, podziwiałam ją. I tutaj przyszła z tą swoją niezwykłą energią. Ale jest pewna analogia pomiędzy Izabelą Cywińską a Piotrem Kruszczyńskim, bo ona nabierała rozpędu w Teatrze Kalińskim. Ty w Teatrze Wałbrzyskim. I ten Teatr Wałbrzyski też nagle został zauważony w Polsce i tam ludzie jeździli, podziwiali to, co tam się działo. No i część tych ludzi, którzy tam się pojawili na scenie wałbrzyskiej i współpracowali z tamtym teatrem, pojawi się teraz u nas i już wcześniej bywała, ale teraz na premierze pojawi się Jan Klata, Maja Kleczewska, prawda, też działała tam. No, Michał Walczak, który jest dramaturgiem, a teraz jest dyrektorem
Teatru Rampa w Warszawie, na Targówku.
Dzień 15 września 2023 roku. Jubileuszowy wieczór. Premiera Snu nocy letniej Szekspira w reżyserii Jana Klaty. Przedstawienie przyjęto gorącymi oklaskami. Złożyły się na ten spektakl scenografia i kostiumy Justyny Łagowskiej, wideo Natana Berkowicza, ale nade wszystko pomysły Jana Klaty, umiejętne przemieszanie świata ludzi i świata elfów, czasów Szekspira i nam współczesnych, które podbarwione zostały kpiną z namnożonych płci i zaimków oraz z napuszczonych dysput. Przedstawienie ma szansę na dłuższy żywot.
I jeśli nie, wieczna sława niech nas choć nagrodzą brawa!
I ciąg dalszy rozmowy z dyrektorem. Wracamy do czasów wałbrzyskich.
Tak, no Kalisz dla pani Izabeli czy Wałbrzych dla mnie. No to były takie miejsca, można by powiedzieć, eksplozji młodzieńczej energii, szaleństwa poszukiwań twórczych, które rzeczywiście i w tamtym przypadku, i nieskromnie powiem, że w moim, okazały się trafione i takie, które rzeczywiście miały spory wpływ na życie teatralne w Polsce w tych okresach. Natomiast no, nie śmiem porównywać tego eksodusu z Kalisza, całego zespołu pani dyrektor Cywińskiej do Poznania, bo przecież tak to było, że bardzo dużo osób przeszło wtedy tutaj do tej instytucji tworzonej od nowa. Ja zostawiłem moich wałbrzyskich przyjaciół i przyszedłem tutaj sam. Natomiast z taką można powiedzieć przewagą nad innymi przejmującymi stery teatralne dyrektorami, że znałem ten teatr od podszewki, ponieważ wychowywałem się na nim. Mówię tu o Teatrze Nowym i jak teraz się zastanowię, to chyba znamy się z Teatrem Nowym w Poznaniu od 43 lat, bo pierwszy raz byłem tutaj na Balladynie Janusza Wiśniewskiego w roku 1980 i bardzo dobrze pamiętam obrazy z tego spektaklu i właściwie magia teatru wtedy właśnie na mnie po raz pierwszy podziałała.
Ten teatr kształtowały wielkie indywidualności. Wspomniałeś Janusza Wiśniewskiego. Był Eugeniusz Koryń, który jest zupełnie innego rodzaju artystą, ale artystą. I po Cywińskiej był Koryń, po Korynie był Wiśniewski, po Wiśniewskim jest Piotr Kruszczyński. I to jest ta współczesna historia Teatru Nowego.
Można pogratulować chyba organizatorom, władzom, które zarządzają tym teatrem, że były to tylko cztery, dość stabilne, jak się okazuje, dyrekcje. Ja śledziłem dyrekcję Izabeli Cywińskiej jako widz. Dyrekcję Eugeniusza Koryna już miałem przyjemność obserwować jako asystent reżysera, też jako architekt pomagający przy promocji choćby słynnego Króla Lira z Tadeuszem Łomnickim i byłem świadkiem tej historii.
Rok 1992.
Lir podchodził do Kenta i do mnie z pytaniem: wiecie, że jestem królem? Na co ja odpowiadałem, jesteś, panie. Słuchamy twoich rozkazów. I wtedy on z takim przedziwnym, filuternym uśmiechem i z taką niebiańskością w oczach, z czymś, no, z czymś metafizycznym, mówi, więc jakieś życie świta przede mną. Dalej, łapmy je, pędźmy za nim biegiem, biegiem. I rzeczywiście w niesamowitym tempie wybiegał najpierw w prawą kulisę i tak było w założeniu pierwotnym, a potem na wczorajszej próbie doszło przebiegnięcie w lewą kulisę z powrotem przez scenę i zawsze mówił, że to trzeba biegać tak jak na setkę. I tak przebiegł dzisiaj w sposób zaskakujący w drugą kulisę. A potem już... Potem już nic.
Radio Merkury Poznań, 22 lutego, godzina 16.
Dziennik przyszło nam rozpocząć od bardzo smutnej wiadomości. Jak poinformowali nas przed chwilą aktorzy i kierownictwo Poznańskiego Teatru Nowego, dziś po południu, pod koniec próby szekspirowskiego Króla Lira, którego premiera miała się odbyć za tydzień, zmarł wielki polski aktor Tadeusz Łomnicki. Miał kreować tytułową rolę.
Wielkości gwiazda w teatrze sprawia, że wszyscy nagle próbują unieść chociaż cząstkę jego geniuszu. I myślę, że w naszym teatrze doszło do takiej kreacji zbiorowej również, że wszyscy ludzie starali się za wszelką cenę nie popełnić nietaktu w stosunku do sztuki. I on to wywołał, taką atmosferę.
Kochaj sztukę w sobie, a nie siebie w sztuce.
Proszę pana, zdecydował się pan grać Króla Lira w Poznaniu. To jest dla nas wyróżnienie, bo Król Lir to jest jakby podsumowanie wszystkich doświadczeń aktorskich. To jest niebywale trudna rola.
No, rola trudna, ale to nie mówmy o roli teraz, bo nie wiem, dopiero pracuję, nie wiem, co z niej będzie, ale chciałem powiedzieć, dlaczego się zdecydowałem. No pierwsze, że tak, zrobił ten przekład dla mnie Stanisław Barańczak. Barańczaka tym łabędzi miastem, tą miłością. Jest przecież Poznań, tu jest jego uniwersytet, tu są jego przyjaciele. Teatr, który kiedyś tworzył, prawda, 8 dzień tygodnia. No i proszę pani, oprócz tego zaproponował mi ten teatr nowy bardzo wysoko cenię. Znakomicie się tu pracuje, zresztą są tego dowody. Korin stoi na czele tego. To jest młody, wspaniały reżyser, który jeżeli coś takiego chciał się podjąć, to prawdopodobnie wiedział, co robi. A dla mnie to jest po prostu, no, jak ja wiem, wielka przygoda. Ja się czuję tutaj trochę za granicą. Poznań jest wspaniały, proszę pani, to jest inne życie. Tu o coś chodzi.
Wracając do Króla Lira, zna pan tłumaczenie Barańczaka, czy zna pan skrót Króla Lira?
Tak, tak.
Zabawny.
Tak, tak, to jest tych, no jak się on to nazywa?
Biografiowy.
Biografiowy, tak. Król ojciec lebiega, błazen go ostrzega, córki dwie złe, jedna lepsza, finał. Wszystko się rozpieprza. No tak, ale to wie pani, to jest takie bon mot, no, taka fraszka. Sprawy są trudne. To jest sztuka głęboka, to jest sztuka ciekawa. Tu zresztą fajno to Korin robi, bardzo ciekawie. Przybliża tę problematykę przez swoją wizję całości. I proszę pani, w ten sposób, mimo że to jest jakiś sąd nad światem, jest to wielki eksperyment władcy, któremu świat się w palcach rozpada i przypłaca to życiem.
To był fragment reportażu Ostatnia próba Króla o śmierci Tadeusza Łomnickiego na deskach Teatru Nowego, opowiadał Zbigniew Grochal. Dyrektor Piotr Kruszczyński.
Dużo się na tym teatrze uczyłem, więc z dużym szacunkiem też podszedłem do tego momentu, w którym miałem sam tym teatrem zarządzać. Z dużym szacunkiem dla zespołu, który wcześniej znałem, dla nestorów tego zespołu, z których kilkoro odeszło w czasie mojej dyrekcji, niestety. No ale myślę, że cały czas ta energia, którą dyrektor Cywińska zaszczepiła tutaj 50 lat temu, cały czas trwa, bo wszyscy młodzi, którzy to przychodzą, widzę, że od razu bardzo łatwo wchodzą w tę zespołowość i są bardzo dobrze przyjmowani. Nie ma tutaj takiej hierarchii, o której często mówi się w teatrach. Jest po prostu wspólna, wielopokoleniowa praca przy premierach, szczególnie tych na dużej scenie, kiedy mamy nawet 20 osób na scenie. Tak jak choćby przy tej premierze na stulecie teatru, czyli przy Śnie nocy letniej w reżyserii Jana Klaty.
Ale o tej zespołowości to mówił właśnie też ten Mieczysław Rutkowski. Jak przeglądałam jego biogram, historię jego życia, to właśnie jemu się marzyła zespołowa praca aktorów. No, dla Izabeli Cywińskiej to była idea fix. I pamiętam, że miała duże kłopoty potem w Teatrze Ateneum, gdzie to był zawsze teatr aktorski, gdzie jej się nie udało zmusić ich do zespołowej działalności. Także to, co tutaj się w 100% jej udało, to tam było powodem jej niepowodzeń.
Żyjemy w czasach, w których zdecydowanie łatwiej prowadzić teatry poza tymi głównymi ośrodkami filmowymi czy telewizyjnymi, takimi jak Warszawa, Łódź, Kraków, ostatnio też Wrocław, który produkuje dużo seriali. Mam wrażenie, że w tamtych miejscach po prostu aktorzy są rozproszeni. Spotykają się w teatrze na próbie, ale myślami już bardzo często są w kolejnych miejscach, w których pracują, dorabiają. I ten rynek pracy, który jest tam zupełnie szalony, powoduje, że znacznie mniej tych ludzkich więzów pozostaje na scenie, gdzieś w kulisach teatru czy w garderobach. Każdy biegnie do swoich obowiązków. Jak tylko mogę, staram się takich sytuacji unikać w teatrze i myślę, że nasi aktorzy też doskonale rozumieją, że bez tej więzi bardzo trudno jest stworzyć żywy spektakl o takim ludzkim obliczu.
Doszliśmy do spraw ekonomicznych. Jaka jest sytuacja ekonomiczna Teatru Nowego?
Jesteśmy instytucją zadbaną przez Urząd Marszałkowski. Ja zawsze podkreślam to, że marszałek Marek Woźniak, i tutaj proszę mnie nie posądzać o żadne lizusostwo, ale jest człowiekiem, który rozumie, bardzo dobrze rozumie potrzebę działań kulturalnych.
Pochodzi z Kalisza.
Tak. I jaki ogromny wpływ może mieć kultura na rozwój społeczeństwa, ale też na biznes, na to wszystko, co możemy nazwać inwestycją intelektualną, inwestycją duchową. Chyba w ogóle miałem szczęście do organizatorów teatru, bo i marszałek województwa dolnośląskiego, kiedy byłem dyrektorem artystycznym teatru w Wałbrzychu, i marszałek województwa wielkopolskiego, kiedy tutaj jestem dyrektorem, to naprawdę ludzie z klasą.
No ale konkretnie, jak aktorzy zarabiają, czy klepią biedę, czy mają się dobrze?
Wiadomo, że te potrzeby finansowe związane z prowadzeniem instytucji kultury zawsze są wyższe niż to, co się ma, dlatego że ambicje są po prostu większe. Wiadomo, że zawsze można zrobić więcej premier w sezonie, zawsze może być tak, że role są bardziej honorowane lepszymi honorariami i że ta praca aktorów jest lepiej doceniana. Natomiast wydaje mi się, że osiągnęliśmy taki poziom dobrej stabilności. Nie chcę mówić o naszej małej stabilizacji tytułem Różewicza, ale stabilności, to znaczy tego, że wiemy, że przetrwamy i też inwestujemy w to miejsce. Urząd Marszałkowski zapewnił nam środki choćby na przebudowę sceny nowej, wejścia na scenę trzecią. Myślę, że już wkrótce nasi widzowie będą czuli się lepiej ugoszczeni w naszym teatrze.
To znaczy ta trzecia scena zmieni się? Co się z nią stanie?
Zmieniamy całe wejście od strony ulicy Krasińskiego i od zaułka Krystyny Feldman i chcemy zaproponować dużo bardziej komfortową tą część dla widzów, łącznie z jakąś małą kawiarenką, z oddzielnymi szatniami, oddzielnymi wejściami na obie sceny. Będzie też możliwość otwarcia sceny na taką letnią widownię w przypadku jakiegoś skromnego recitalu czy monodramu. I to wszystko myślę, że zapracuje na komfort po prostu bycia widzów. Natomiast w przyszłości też trzeba pomyśleć o renowacji dużej sceny, no ale myślę, że to jest już kwestia kolejnych lat i że te pieniądze na inwestycje, tak po wielkopolsku mówiąc, po prostu się znajdą.
Aktorzy. Zaułek Krystyny Feldman.
Ja prowadzę życie takie, może trochę zwariowane, ale ono mi się podoba. Mam pełną wolność. No pełną jak pełną, ale nie myślę zmieniać trybu życia. Bo ten mi się bardzo podoba. Jako to aktorskie dziecko, to tam troszkę obłędów sobie mam i bardzo dobrze.
Sława Kwaśniewska, Wojtek Standeło, tych aktorów fantastycznych. Przewinęło się przez tę scenę dużo, ale część odeszła właśnie.
No tak, osobiście żegnałem te osoby, które kiedyś, będąc młodzieńcem, podziwiałem na tej scenie. To jest tak, jakby się żegnało kogoś z rodziny, jakiegoś dalekiego krewnego. I zawsze wiąże się to oczywiście z takimi ciepłymi myślami na temat tego, jakie role ci ludzie tworzyli, ale też w jaki sposób tworzyli atmosferę tego teatru. Tutaj przed nami leży drugi tom wydawnictwa jubileuszowego, gdzie na okładce jest młoda Sława Kwaśniewska. Na odwrocie chyba, o ile dobrze pamiętam, Leonard Pietraszak. Tak, też żegnaliśmy przecież niedawno tego aktora, a on był aktorem tej sceny w okresie powojennym. No cóż, no to jest nieuniknione. Ja zawsze mówię to tak, że ci starsi myślę, że cieszą się, że zostawili miejsce godnym następcom. A mamy fantastycznych młodych aktorów w tej chwili w teatrze, którzy już grają główne role. I myślę, że ta sztafeta pokoleń jest czymś, o co dyrektor powinien szczególnie dbać. O przejmowanie tradycji, przejmowanie szacunku dla tego, co się robi, szacunku dla widzów. No i też istotna jest tu pamięć o tych, których nie ma. W scenie nowej, tej przebudowanej, chcemy w grudniu nadać imię Sławy Kwaśniewskiej.
Dla mnie to jest ważne to, co mi widz powie, jak się spotykam, że mi dziękuję i że się podobałam. Dla mnie teatr to jest najprawdziwsza prawda. Ja nigdy w życiu nie jestem tak prawdziwa jak w teatrze, to znaczy na scenie. Bo przecież w życiu ciągle gdzieś tam udajemy, nigdy nie jesteśmy tacy, no tacy absolutnie prawdomówni. To zawsze jest jakaś gra, a dla mnie teatr to jest to, że musi być to moja najszczersza prawda.
Myślę, że to też będzie taki bardzo ważny moment dla historii tego teatru. Wtedy odbędzie się premiera Powrotu Odysa w reżyserii bardzo młodego, ale bardzo utalentowanego reżysera Michała Telegi. Przygotowujemy też na grudzień premierę, która jest kolejną taką powtórną, można by powiedzieć, realizacją, którą pamiętamy doskonale z czasów poprzednich dyrekcji. Mieliśmy taki cykl reinterpretacji tekstów, które były na tej scenie wystawiane za czasów Izabeli Cywińskiej czy Eugeniusza Korina. I tu mogę nawiązać do Wroga Ludu w reżyserii Anny Augustynowicz, który był właśnie taką realizacją Czerwonych Nosów, które pamiętamy przecież w reżyserii Eugeniusza Korina. Tym razem zrealizował je Jan Klata. No, także Matka Witkacego, którą realizował teraz Radek Stępień. No i nawiążę też do tego cyklu premiera Lotu nad Kukułczym Gniazdem w reżyserii Mai Kleczewskiej, która odbędzie się na dużej scenie 10 grudnia i zamknie rok jubileuszowy stulecia teatru, który otwieraliśmy na początku minionego sezonu Weselem w reżyserii Mikołaja Grabowskiego, które również nawiązywało do Wesela i Janusza Nyczaka i Janusza Wiśniewskiego.
wydawnictwo 100 lat Teatru Nowego w Poznaniu jest okazałe. To 3 tomy, duży format, no, takie bogate wydawnictwo. Kto się podjął tego wydania?
Bogate i bogato ilustrowane. Głównym redaktorem jest nasz sekretarz literacki Marek Grześkowiak. Ilustratorem, człowiekiem, który opracowuje to graficznie, Piotr Rajkowski. No ale współpracują też inni pracownicy teatru. I to jest takie nasze wspólne dzieło, które jest naprawdę uczciwym kompendium wiedzy o tych 100 latach. I no, zawiera również takie dokumenty, które dotąd jeszcze nie ujrzały światła dziennego. Różne akty powołania dyrektorów, też świadectwa IPN-u z tego trudnego okresu stanu wojennego. Myślę, że widzowie nie tylko z chęcią sięgną po to wydawnictwo, ale będą je wertować naprawdę z pasją. Jest bogato ilustrowane, jak już wspominałem. No i przygotowujemy też niespodziankę, bo cena powinna być bardzo korzystna. W związku z tym zachęcam Państwa do tego. Nie chcemy, żeby to wydawnictwo zalegało w naszych teatralnych magazynach. Mam nadzieję, że będzie żyło na teatralnym rynku i spotka się z Państwa życzliwym przyjęciem. To taka moja odezwa do widzów Teatru Nowego i mam nadzieję również wkrótce czytelników tego 3-tomowego dzieła.
W wydawnictwie 100 lat Teatru Nowego wśród dziesiątek nazwisk ludzi związanych z tą sceną są też nazwiska i teksty recenzentów. Wśród nich Olgierda Błażewicza, jednego z najciekawszych poznańskich krytyków. Pan Olgierd zmarł w wieku 88 lat w kwietniu tego roku. Wybrałam małe fragmenty rozmowy ze swoich dawnych audycji z Olgierdem Błażewiczem. Mocnym akcentem kończy się sezon w Teatrze Nowym. Dużo się mówi o operze Kozła, przedstawieniu autorskim Janusza Wiśniewskiego. Jedni są zachwyceni, inni uważają, że to przedstawienie niedobre. Panu się podobało to przedstawienie, panie Olgierdzie?
Mi się podobało, nawet powiedziałbym, zdecydowanie mi się podobało. Tym bardziej, że byłem wobec niego na początku pełen obaw, dużych obaw.
Wiadomo było, w jakiej atmosferze to przedstawienie powstawało, w wielkim pośpiechu. No, ale może właśnie dlatego ma ono taki kształt, bo czuje się współpracę reżysera z aktorami.
No, jest to aktorski Teatr Wiśniewskiego. Teatr Wiśniewskiego kojarzy się nam z teatrem plastyka. Poszczególne postacie są zanurzone w kulturze symbolicznej, prawda, archetypach. Natomiast teraz okazało się, że to są po prostu świetne aktorsko role i postacie. To jest coś właściwie nowego. W tym sensie mi się wydaje, że ten Szekspir dobrze zrobił.
Ryszard III.
Tak. Mhm.
Bo tam już były zarysowane postaci właśnie. Przecież dzięki temu mogło jury 44. Kaliskich Spotkań Teatralnych przyznać nagrody, bo tam były kreacje aktorskie.
Tak, i aczkolwiek, Boże, czemu ja się obawiam? Ja się obawiam zderzenia tekstu bardzo takiego wrażliwego społecznie i aktualnego z tą metaforyką i wybujałą formą Wiśniewskiego. Czasem okazało się, że jest to przedstawienie o czym innym i jeśli byśmy oceniali go pod kątem zgodności z literaturą, to pójdziemy w maliny.
Co jest kluczem do tego przedstawienia?
Ja myślę, że kluczem do tego przedstawienia jest forma, która okazuje się na tyle pojemna, że jest w stanie różne przypadki życiowe wziąć w rachubę. Chociaż oczywiście można powiedzieć, że te wszystkie przedstawienia Wiśniewskiego są trochę o tym samym, to znaczy o życiu i o walce dobra ze złem.
Czterechsetny przedstawienie Zagraj to jeszcze raz sam.
Woody Allena.
Woody Allen. Nie wiadomo, czy to jest zasługa Woody Allena, czy Eugeniusza Korina, czy Mirosława Kropielnickiego, który Feliksa Alana zagrał tę
tę główną postać. Przedstawienie utrzymuje się w repertuarze 9 lat i grany jest zawsze przy pełnej widowni.
I przede wszystkim dobrze to świadczy o publiczności poznańskiej, że potrafi to docenić, bo to jest jeden z rzeczywiście z najlepszych chyba przedstawień poprzedniej dyrekcji i w ogóle tego teatru. Jest to bardzo inteligentna, bardzo zabawna komedia. I to dobrze świadczy jeszcze nie tylko o publiczności poznańskiej, ale również o tym teatrze, że mogą w nim funkcjonować przedstawienia o tak diametralnie różnej poetyce.
I to celne stwierdzenie, że w Teatrze Nowym mogą funkcjonować przedstawienia o różnych poetykach. I tak się zresztą dzieje. Polecam Państwu lekturę wydawnictwa 100 lat Teatru Nowego. Można sobie przy tej lekturze nucić na przykład piosenki Chemara z Pięknej Lucyndy, która grana była z ogromnym powodzeniem przez kilkanaście sezonów.
Jeden ma kucharza i stan Greta i lokajów pół tuzina najmniej. Drugi młody, na razie poeta. Może przyszły nasz Racine czy Corneille? Cóż ma zrobić rozsądna kobieta? Czyż można dziwić się jej? Kobieta się waha, kobieta się waha. Czy wyjść za Adama, czy przejść się za Stacha? Małżeństwo to jednak jest rzecz nie tak błaha. Nie można się dziwić, kobieta się waha.
To było spotkanie i wspominanie z Piotrem Kruszczyńskim wydarzeń ze stuletniej historii Teatru Nowego. Życzę utalentowanym aktorom, którzy tworzą znakomity zespół i oddanym pomocniczym pracownikom tego teatru, bez których nie byłoby przedstawień i którzy pracują tam, bo kochają sztukę. I życzę też dyrekcji nowych, odważnych pomysłów i szczęścia w ich realizacji. Następnych 100 lat. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.
Zawahała się jak dymi ciera.
Kobieta się waha, kobieta się waha. Czy dać się skusić, skupić na trąba dyszata? Czy lepsza z hektorem, co nie z Andromacha? Nie można się dziwić, kobieta się waha.
Czy lepszy ten starszy?
Ale zamożny.
Czy lepszy ten młodszy?
I ochę dążny, który dobry na męża, który lepszy na gata. Nie można się dziwić.
Nie można się dziwić.
Kobieta się waha.
Kobieta się waha.
Kobieta się waha.
Kobieta się waha. A czas uchodzi, nogami macha. Gdy ona wreszcie zdecydowana, już nie ma Józefa. I Kajetana, czy można się dziwić?
Nie można narzekać,
ale nie mogli tak długo czekać. Już nie ma Stacha, ani Adama.
Co jej powiedzieć?
Wahaj się sama, Bambi. Jak stary zegar.